Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych, jak w każdą niedzielę. Dzisiaj temat telefon zaufania. Witam moich gości, dwie panie, pani Irena i pani Teresa. Panie już są z nami. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Ireno. Witam serdecznie i pani Tereso.
Tak, jestem, szczęść Boże.
Tak, wywołuję, wywołuję, drogie panie, po imieniu, żeby radiosłuchacze i żebym ja też rozpoznawała głosy, bo przecież nie widzimy się i stąd ta trudność, żeby jakoś tak, no, ta rozmowa nasza przebiegała, no, jakoś składnie. Składnie, nie powiem, że sprawnie, bo czy sprawnie to się okaże dopiero. Drogie panie, telefon zaufania, temat dzisiejszy. Zacznę może tak, że mamy czas, powiedziałabym, nawet używa się takiego pojęcia, hiperkomunikacja. Mamy tyle możliwości komunikacyjnych, maile, telefony, Facebook i różne inne jeszcze, za którymi ja już nie nadążam. I wydawałoby się, że ludzie mają bardzo dużo możliwości komunikacji z sobą. Kiedy się korzysta ze środków transportu takich publicznych, to w autobusie, czy w pociągu, czy w tramwaju młodzi ludzie, bo może starsi nie, ale młodzi ludzie nie patrzą na siebie, nie patrzą na otoczenie, tylko po prostu patrzą w ekran smartfona. Więc myślę sobie, po co telefon zaufania jeszcze? Która pani? Czy moja intuicja, mój wstęp jest, no banalny jest na pewno, ale czy idzie w dobrym kierunku, czy nie?
To może ja się włączę.
Tak, proszę.
To może ja się włączę.
Pani
ja
myślę, Teresa,
że jak
tak?
najbardziej, Teresa tutaj tak. mówi, jak najbardziej w bardzo dobrym kierunku, bardzo pięknie pani to zagaiła, bo rzeczywiście tak jest, że jesteśmy zewsząd otoczeni różnymi wiadomościami, informacjami, mamy kontakty, możemy się komunikować, ale równocześnie bardzo często czujemy się samotni. No i dlatego myślę, że potrzebne jest jeszcze coś, co tą samotność jakoś może w nas jakoś tak zniwelować, czy troszeczkę osłabić, żebyśmy nie czuli się aż tak bardzo samotni.
A ja sobie myślę, że drogie panie, jak patrzę właśnie na buzię tych młodych ludzi stukających w smartfona, to myślę sobie, o czym ludzie rozmawiają z sobą tak cały czas. Jedzie się nieraz pół godziny czy godzinę. No rozumiem, że może przeglądają wiadomości w internecie, prawda? Też jest to taka możliwość. Ale jednak jest głód jakiegoś porozumienia z drugim człowiekiem, prawda?
Tak, to jest największy głód, bo być
I pani Irena teraz.
Tak, bo być może, że ludzie właśnie czytają, że ludzie przeglądają informacje, że ludzie do kogoś coś tam piszą, ale największy głód to jest właśnie głód wysłuchania. I to jest główny cel telefonu zaufania i główna idea tego telefonu, bo człowiek przede wszystkim chce być wysłuchany. I dlatego właśnie w telefonie zaufania i dlatego on się może cieszy taką popularnością, że ludzi się słucha. Bo jak już powiedział kiedyś Pitagoras, kto mówi sieje, kto słucha zbiera. I to słuchanie, i to wysłuchanie, i to trwanie z człowiekiem, towarzyszenie mu w problemie chyba jest najważniejsze. Poza tym człowiek chce też wypowiedzieć siebie, swój ból, swoją troskę. Zwraca się do telefonu, bo pani powiedziała tak, że patrzą w te smartfony, coś tam czytają, coś tam piszą, sprawdzają informacje. Ale jeżeli zawodzi rodzina, zawodzą przyjaciele, informacje nie wystarczają, to wtedy dzwonią do telefonu zaufania.
Ale drogie panie, to ja chciałabym troszkę to podrążyć, chociaż nie wiem, czy dobrze robię, bo zwykle czas nam tak szybko umyka, że później galopuje się z tematem. No ale jednak, telefon zaufania, w którym panie są zajęte, nie wiem, czy pracują, nie wiem, jakiego pojęcia to użyć, w którym panie służą, właśnie, ma już sporo lat, prawda?
Tak.
Czy widzą panie jakąś różnicę na przestrzeni, no jak długo panie są w telefonie?
Telefon zaufania w Katowicach powstał, ten nasz katolicki, w 1972.
Przepraszam,
w 1997 roku,
tak.
Bo w 72 powstał świecki miejski telefon, a później dopiero w 97 katolicki. Czy jest różnica? No na pewno. To znaczy zawsze chodziło o wysłuchanie, myślę, zawsze o to samo, zawsze o wypowiedzenie bólu, troski i o szukanie nadziei, ale jest taka różnica, że kiedyś bardziej ludzie poszukiwali informacji, gdzie się zgłosić, gdzie zapukać, do jakiego lekarza pójść, gdzie poszukać prawnika i tak dalej, a te informacje są teraz w internecie.
No właśnie.
Więc raczej skupiamy się na rozmowie. Tak, raczej na problemie człowieka, który dzwoni.
Pani Ireno, zapytam jeszcze panią i zresztą panią Teresę również o takie, zanim przejdziemy do tej do istoty naszej audycji, a istotą jest właściwie rozmowa o słuchaniu. O słuchaniu, o tej niesamowitej umiejętności, której chyba nikt z nas do końca jakoś nie posiadł, ale chciałabym zapytać na początku, panie przestrzegły mnie, żeby nie podawać nazwisk, żeby nie podawać informacji jakichś bliższych, więc chodzi w telefonie zaufania chodzi o anonimowość. Dlaczego?
Tak, chodzi o anonimowość i to dotyczy zarówno osoby dzwoniącej i osoby dyżurnej. Przede wszystkim dzwoniący chcą mieć pewność, że są bezpieczni, że nikt nie dowie się o treści rozmowy. Natomiast my też...
A z waszej strony?
Tak,
dlaczego jest potrzebne?
Też chcemy być w pewnym sensie bezpieczni. Poza tym no nieistotne jest, kto gdzie, jak ma na imię i gdzie jest siedziba. Istotny jest problem, jest istotny człowiek i na tym się skupiamy. Ale każdy statut każdego telefonu w Polsce ma zapisaną anonimowość, która dotyczy treści rozmów, miejsca i dlatego osoby dyżurujące przy telefonie są zobowiązane do całkowitej dyskrecji i do całkowitej anonimowości. Ograniczamy się jedynie do podawania imion.
Tak, dziękuję bardzo, ale jeszcze jedno takie porządkujące pytanie. To jest telefon zaufania katolicki. Co to oznacza? Która z pań? Halo?
No,
cisza.
Dobrze. Telefon katolicki to znaczy, że rozmawiając tak, z osobą dzwoniącą, posługujemy się Ewangelią i opieramy się o nauczanie katolickie, Kościoła katolickiego. Chociaż dzwonią przecież osoby niewierzące,
no
niepraktykujące, dzwonią osoby przynależące do różnych kościołów.
Nie czują się wykluczone w związku z tym?
No, świadomie wybierają numer katolickiego telefonu zaufania. No, wiedzą, że to jest katolicki telefon zaufania i właśnie mimo, że są na przykład niewierzące, czy niepraktykujące, czy tak jak powiedziałam, przynależące do innych kościołów, to chcą z nami rozmawiać.
Tak.
Ja bym jeszcze tutaj dodała.
Proszę bardzo, pani Teresa.
Jestem katolickość, to znaczy, że no to też jakaś taka, że jesteśmy otwarci na wszystkich, powszechność, nie?
Powszechność,
że każdy
tak,
może do nas zadzwonić. Oczywiście mamy, my jesteśmy, o ile tak to można nazwać, światopogląd katolicki, czyli jakby omawiając jakiś problem, czy słuchając jakiegoś problemu, no to używamy tej metody właśnie katolickiej, a to znaczy metody Pana Jezusa, metody miłości, metody nieoceniania, słuchania. Jak najbardziej, o ile się da, nawet identyfikowania się, stawania obok tej osoby, nie wyżej, tylko na tym samym poziomie, na którym ona jest. Tak, żeby no, ta osoba, która dzwoni, jak najbardziej czuła się bezpiecznie, no i czuła taką pewną swobodę wypowiedzi. O, tak, tak. To bym to ujęła jeszcze, dodała do tego, bo to oczywiście...
Powinna się czuć bezpiecznie, prawda? Osoba, która dzwoni, tak. Drogie panie, teraz pytanie może troszkę bardziej techniczne. Kto pracuje w tele, kto służy czy w telefonie zaufania? I dlaczego?
W telefonie zaufania służą osoby, które no, muszą się odznaczać jakimiś takimi cechami szczególnymi. Ważna jest tutaj no, przede wszystkim empatia, wrażliwość, cierpliwość, oj bardzo, chęć służby, akceptacja i otwartość w stosunku do drugiego człowieka, ale przede wszystkim chyba umiejętność słuchania. To ciągle się właśnie powtarza i jest jakąś tutaj taką dominującą
cechą. O słuchaniu będziemy za chwileczkę mówić, a chciałabym jeszcze spytać, czy pani Teresa chciałaby tutaj dodać?
To znaczy tak, ja oczywiście jestem trochę krócej niż moja przedmówczyni tutaj, pani Irena. Ja jestem, pani Irena jest od początku, ja jestem dopiero 15 lat w tym telefonie.
No dopiero.
Także, no tak, no po prostu, kto służy? No na pewno ten, kto ma szczerą chęć pomocy innym. Albo inaczej, ja bym tak swoim takim językiem powiedziała, ma szczerą chęć służenia Panu Jezusowi, tak to nazwijmy. I chce oddać tego czasu, który ma no, na tydzień, nie wiem ile to w godzinach by było, to powiedzmy na tydzień oddaje 4 godziny czasu dla Pana Jezusa. Chce słuchać tych, którzy są w potrzebie, przychodzi do telefonu i czeka, aż ktoś zadzwoni i jest gotowy na słuchanie. I na tym to i też nie tyle słucha, ale też czasami równocześnie się modli. Równocześnie słuchając też no, prosi Pana Boga z intencji tej osoby. Na tym tak. To polega nasza też katolickość, to, że jesteśmy, nie, to nie jest jakaś idea, tylko po prostu wszystko odnosimy do miłości Pana Boga, do Pana Jezusa.
A no, jakie zawody są reprezentowane wśród pracowników?
Ja powiem jeszcze, że zawody przeróżne. Są wśród nas psychologowie, lekarze, są pedagodzy, są oczywiście kapłani. Co prawda ciągle narzekamy na to, że tych kapłanów trochę za mało, ale przecież mają tak dużo innych swoich jeszcze obowiązków duszpasterskich, ale wspomagają nas kapłani oczywiście też. Jeszcze może powiem, że wszystkie osoby służące w telefonie zaufania muszą mieć najmniej 30 lat i wyższe wykształcenie.
Mhm. Ale jakieś przygotowanie wymóg, tak. Jeszcze oprócz tego, rozumiem profesjonalizm jakiś zawodowy i tak dalej, ale przecież tutaj już panie mówiły, że trzeba mieć wrażliwość, posiadać taką podstawową chyba wrażliwość na drugiego człowieka, ale pewne umiejętności trzeba mieć interpersonalne przecież.
Tak, mamy kursy komunikacji, mamy też miesięczną formację i mamy też doroczne rekolekcje. I właśnie w trakcie tych spotkań comiesięcznych i w trakcie rekolekcji często właśnie są zapraszani ludzie, którzy są na przykład psychologami, psychiatrami, tak, którzy właśnie dostarczają nam tej bardzo konkretnej wiedzy. Pracownikami MOPS-ów na przykład też, prawda? Więc ta wiedza tutaj jak najbardziej jest dostarczana. I właśnie w tych spotkaniach comiesięcznych, zresztą nasz opiekun duchowy, który jest kapłanem, no co miesiąc, no teraz troszeczkę w okresie pandemii rzadziej, ale można powiedzieć, że co miesiąc na spotkaniach formuje nas, są dyskusje. Mamy też wśród nas psychologów, też nam dostarczają wiedzy, przeprowadzają warsztaty. Ważne są też to, co powiedziałam wcześniej, kursy komunikacji trzystopniowe.
Tak. Pani Tereso, chciałaby Pani coś tu dodać?
No właśnie, bo ja oczywiście też wchodząc w tę posługę, to też właśnie bardzo wiele nauczyłam się w trakcie. No jakoś wcześniej miałam doświadczenie też takiej pracy i z młodzieżą, i z dorosłymi, no ale to jest troszeczkę inna praca i ja właśnie na tych miesięcznych spotkaniach, to nazywamy to dni skupienia, no, mamy właśnie czas na jakieś douczenie się, doszkolenie, wymiana też takich doświadczeń ogólnych. Także no to są takie bardzo twórcze i no i rozwijające spotkania. No ale równocześnie też no idąc w posługę, zresztą w każdą posługę, czy albo diakonię możemy tak nazwać, no to trzeba być, mieć w sobie taki przykaz jakby, czy nakaz, że muszę się doszkalać. A wszędzie tak jest.
Tak.
Czy jak jestem nauczycielem w szkole, to nie wystarczy mi to, że zrobiłam studia i spocznę na laurach, bo to za chwilę padnie wszystko. Muszę się doszkalać, muszę mieć taką, no, takie pragnienie, żeby poznawać, żeby...
A poza tym
każdy
człowiek to jest inna sytuacja, prawda? Inna rzeczywistość i
tak.
Trzeba umieć zareagować. Ale
też są takie sytuacje, że po prostu nie wie się to odpowiedzieć. No to wtedy...
Proponuje się,
chyba. No będzie dyżur wtedy i wtedy taka czy inna osoba będzie mieć, ona jest bardziej kompetentna. I, no i to jest takie poczucie też bezpieczeństwa, że można, że nie wszystko samemu można robić, trzeba nawet czasami nie trzeba, czasami po prostu trzeba
słuchać,
odesłać do kogoś innego, nie,
tak.
Żeby nie zaszkodzić, tylko pomóc.
Ja oczywiście tak chcę porządkować tę audycję, żeby to tak po kolei różne problemy wybrzmiewały. Zaraz dojdziemy do istoty słuchania, ale najpierw to, co wyczytałam o telefonie zaufania, że istotą pomocy to jest nie rozwiązywanie problemów, nie pouczanie, nie ocenianie, nie podejmowanie decyzji. Co panie na ten temat? To jest z jakiej strony, nie wiem, którego telefonu?
Tak, tak, oczywiście, bardzo, bardzo dobrze pani wyczytała, bo to
tak,
właśnie...
Tak, bo chciałabym, żeby się pani odniosły do tych
tak,
takich
bo to
wyznaczników.
Są właśnie, tak, tak, bardzo dobrze pani redaktor wyczytała. To nie są właśnie zasady działania telefonu. Właśnie nie rozwiązujemy problemów, nie pouczamy, no to tutaj już najbardziej, nie wartościujemy,
nie
oceniamy.
Tak.
Tak. Jesteśmy właśnie z człowiekiem.
I nie podejmujecie decyzji za kogoś.
Tak, nie podejmujemy decyzji, nie czujemy się też odpowiedzialni, prawda, za to, jeżeli ktoś postąpi inaczej. No, nie możemy tego ciężaru wziąć całkowicie, prawda, w 100% na siebie. Dbamy raczej o atmosferę rozmowy, budujemy relacje z dzwoniącym, wczuwamy się w przeżycia osoby dzwoniącej, pomagamy nazwać problem, bo często ludzie mówią, mam taki problem, a on się okazuje całkiem inaczej nazwany. On inaczej w ogóle wygląda, patrząc na to z boku. Zrozumieć przyczyny, źródło powstania, rozeznać się też, pomagamy w sytuacji. Dlaczego tak jest? Pomagamy uporządkować myśli, uczucia, wrażenia. Pomagamy też dzwoniącemu rozmową w taki sposób, aby on sam znalazł rozwiązanie i wyjście z trudnej sytuacji, aby poczuł, że radzi sobie sam i że ma wpływ na sytuację i życie. A my tylko go wspieramy i dodajemy otuchy. I mówimy tak właśnie dobrze. Czasami potrzebuje informacji, dlatego podajemy nazwy instytucji, ośrodków, poradni, jakichś stowarzyszeń, ale często znajdują sobie te informacje, prawda, w internecie, chociaż no nie każdy to potrafi też zrobić, więc te informacje podajemy. Ale tak, na pewno nie oceniamy i nie rozwiązujemy za nikogo problemów. Nie mówimy, ja radzę, żeby pani i tak dalej. Takich słów w ogóle nie używamy.
Ale to czasami aż się narzuca taka podpowiedź komuś, kto nam opowiada,
no,
prawda?
Tak, narzuca się, bo nawet dzwoniący mówi, co by mi pani poradziła,
no właśnie.
Prawda?
Po to się dzwoni do kogoś, tak. Prawda?
Tak, no to tak staramy się kierować właśnie tą rozmową, żeby to nie wybrzmiało. Tylko żeby właśnie ktoś o tym problemie opowiedział, my jakoś pokazujemy to właśnie inaczej i się okazuje, że problem wcale nie jest taki duży. Niemniej jednak każdy problem, który jest przedstawiony w rozmowie, jest traktowany przez nas bardzo poważnie, bo nie liczy się obiektywna waga problemu, prawda, ale raczej znaczenie, jakie przypisuje mu dzwoniący.
Tak, oczywiście. Tak, naturalnie. Bardzo się cieszę, że panie to o tym powiedziały, że tu w telefonie zaufania, tak podsumowuję to, co panie, przynajmniej postaram się, co panie mówiły, nie chodzi o to, żeby jakoś tak zabłysnęła ta osoba, która dyżuruje, żeby nie epatować swoim profesjonalizmem, ale pomóc odkryć to, co jest w tym człowieku, prawda? Że w tym, który dzwoni. Pokazać mu, że w nim jest może źródło, z którego może czerpać dla rozwiązania swojego problemu, prawda?
Tak, jak najbardziej. Właśnie, bo też wiele ludzi dzwoniących w ogóle jakoś tak nie dostrzega swojej wartości.
O właśnie,
ani
tak,
tego,
o to
że
mi
może
chodziło,
coś, tak, ani tego, że może coś zmienić sam, prawda, tego w ogóle nie widzi. Dlatego pomagamy tą nadzieję budzić i tą wartość właśnie rozpoznać, zobaczyć właśnie w człowieku i no sam. Ojej, jakie to było proste. No faktycznie,
że
mogę i tak.
Nie widziałem tego.
Mhm. Tak. Nie widziałem, nie rozumiałem. A to właśnie wygląda w ten sposób. Ale może bym tak jeszcze dodała, że tak, owszem, to wszystko robimy, ale chyba to już powiedziała pani Teresa na początku i do tego jednym zdaniem bym się chciała jeszcze też odnieść i jakby to poprzeć, że bardzo ważne jest zmniejszenie ciężaru samotności, że bardzo dużo osób samotnych właśnie dzwoni i wtedy nawet nie trzeba pokazywać tutaj tej wartości, prawda, czy tych jakichś tam pomóc nazywać problemu, bo samym problemem jest już właśnie ta samotność. Trzeba wtedy trwać, towarzyszyć, być. Dla wielu osób jesteśmy no właściwie jedyną, dyżurny jest jedyną osobą, do którego się właśnie zwraca i dzwoni. I często o tym właśnie mówią.
A czy są takie sytuacje, pani Ireno i pani Tereso, że ktoś dzwoni kilka razy?
Bardzo
proszę
często.
Teresa,
tak? Proszę. Bardzo często tak się zdarza, że nawet nieraz takie osoby no proszą, czy ja mogłabym jeszcze zadzwonić jak pani ma dyżur. Kiedy pani ma dyżur? No to czasami no, jak jest taka możliwość, to mówi się, że no będę wtedy i wtedy o tej godziny. I może do tej samej osoby zadzwonić też. No ale jak najbardziej dzwonią bardzo często te same osoby, no bo no, jakoś doświadczają takiego uspokojenia w rozmowie z nami. Czasami dzwonią te same osoby do różnych osób, to znaczy już z kim wcześniej rozmawiały, ale jeszcze chcą porozmawiać i niektórzy to dzwonią tak systematycznie, że tak powiem. Mm-hmm. I tego po prostu potrzebują.
Zauważają także panie, jaka jest potrzeba kontaktu, tak?
I też nieraz jest tak, ja na przykład no, miałam takie sytuacje, że ktoś zadzwonił, no i nie da rady powiedzieć ani słowa, bo takie napięcie przeżywa i płacze cały czas. No i ani ja, no spróbuję, zazwyczaj próbuję mówić coś, żeby jakoś tak uspokoić, ale słucham tego płaczu. Nieraz po prostu też jest taka posługa, żeby ktoś mógł się wypłakać.
Ktoś
no,
był chociaż płakać przy kimś, prawda?
Przy kimś, tak
no. Oczywiście.
Także no to widać, że no, ludzie mają różne napięcia, czasami nawet chcieliby powiedzieć, ale nie są w stanie powiedzieć, nawet w takiej sytuacji anonimowej o swoim problemie, który dopiero nieraz tak czasami po 10 minutach, czasami nawet 15 minutach ktoś jednak no, powie, co tam się wydarzyło, że tak jest. No, także no to tak nieraz to intuicja podpowiada, co zrobić, bo nieraz się ma tak na pierwszy rzut oka, no, no tutaj zadzwonię, nic nie mówi, no to odkładam, no bo co, nie będę trzymał tego telefonu, tak trzymać. Tak. A równocześnie intuicja podpowiada, że jak ktoś zadzwoni, to znaczy, że jest w potrzebie i no i trzeba tą potrzebę usłyszeć nawet niewerbalnie nieraz.
Tak. Z tej ciszy trzeba usłyszeć, tak? No wołanie właśnie o pomoc.
Tak, oczywiście, przecież dzwoniący do nas nie widzą nas, ani my ich, prawda? To jest dlatego też trudne. Nie widzą naszej mimiki, nie widzą naszych rysów twarzy, uśmiechu, czy jakiegoś tam współczucia, prawda? A my musimy jednak to słuchać poprzez, to znaczy może inaczej bym powiedziała, poprzez to słuchanie musimy odnieść się do problemu i poprzez to słuchanie musimy, może tak górnolotnie powiem, ale kochać tego drugiego człowieka. Widzieć i odczuwać właśnie przez to słuchanie. I to jest właśnie też trudne, na pewno trudniejsze niż taka rozmowa twarzą w twarz, ale też może i łatwiejsze, bo nie każdy też chciałby się spotkać z twarzą w twarz. I dlatego, że jest telefon zaufania, no to zadzwoni. Także ma to i plusy, i minusy na pewno. Każdemu według tych potrzeb.
Tak. Drogie panie, chciałabym panie poprosić oczywiście, bo tak, żebyśmy skupiły się na tej rzeczywistości słuchania. Ja podam panią kilka warunków słuchania, które wyczytałam już wiele lat temu w książce, która jest poświęcona kontaktowi człowieka z człowiekiem. Książka pod tytułem Od słów do dialogu. Od słów do dialogu. A więc ten dialog nie można powiedzieć, że kiedy mówimy z sobą, to już jest dialog. Żeby dojść do dialogu, to potrzeba czasu. To jest jakiś proces. Książka Giuseppe Colombero, z której wiele razy już korzystałam w swojej pracy zawodowej, ale która też mi wiele pomogła tutaj w pracy w radiu, w słuchaniu ludzi, bo to też jest takie specyficzna posługa każdego z nas, który tu siedzi przy mikrofonie, szczególnie ojcowie, którzy mają dłuższy czas bycia przy mikrofonie. Niesamowite rzeczy nieraz się wydarzają. Chciałabym powiedzieć, podać kilka takich warunków słuchania i chciałabym poprosić panie, aby panie się do tego odniosły. Pierwszy warunek to taka dyspozycja wewnętrzna, żeby słuchać drugiego człowieka. Która z pań?
No tak, no to na pewno.
Już
tak,
o tym mówiły panie, ale tak, żeby to teraz zebrać tak, jak gdyby.
Tak, no na tym to właśnie polega, że najpierw jest właśnie to tworzenie tej atmosfery rozmowy, tak? Czyli dyspozycja właśnie
ale
do tego, żeby
moja
słuchać.
Moja dyspozycja wewnętrzna, myślę, prawda? Tak. Tego, który tak słucha, tak, prawda?
Tak, tak. O tym, o tych ludziach mówimy, którzy słuchają. Tak.
Drugi warunek to czas. I tu panie mają chyba ułatwione zadanie o wiele lepsze niż my tutaj. Myśląc o tej audycji, myślałam sobie, jak często my, którzy odpowiadamy, odbieramy telefony, wydajemy się brutalni, niedelikatni, bo porządkujemy te telefony, czasami wyłączamy, przerywamy, prosimy, żeby do rzeczy była wypowiedź i tak dalej na temat. Panie mają czas, prawda, w telefonie?
Tak, mamy czas i o końcu rozmowy decyduje osoba dzwoniąca. To nie my decydujemy, prawda, kiedy rozmowę przerywamy, ale zdarzy się tak czasem też, że osoba dzwoniąca mogłaby zająć cały dyżur, bo ma tyle do powiedzenia. I czasami właśnie mówimy wtedy, że może jeszcze inni czekają, że może nie potrafią się dodzwonić, aha, a może coś ważnego się bardzo wydarzyło w ich życiu, czekają na pomoc. No i wtedy próbujemy w taki sposób zakończyć jakoś rozmowę, czy poprosić nawet o to zakończenie, i pod warunkiem, że wszystko wybrzmiało, że wszystko zostało już, że tak powiem, powiedziane i wysłuchane, no ale czasami ma ktoś skłonność jeszcze upewnienia się, powtarzania czegoś, prawda? Więc wtedy reagujemy w taki sposób, jak powiedziałam.
Tak, ale myślę, bo ja oczywiście, ponieważ też mam doświadczenie codzienne w słuchaniu, myślę sobie, że bardzo no, ja mówię o swoim doświadczeniu. Dobrze jest określić jednak taką granicę czasową, bo czasami ludzie, którzy chcą być wysłuchiwani, wchodzą tak głęboko w pewne sprawy, których my, słuchający, nie jesteśmy w stanie, nawet czasami czujemy się niezbyt komfortowo, słuchając jakichś takich intymności. Prawda? Wtedy, kiedy osoba, która dzwoni, która albo przychodzi na rozmowę, wie, że czas jest jednak ograniczony, to może też bardziej porządkuje swoją wypowiedź. Jak, co panie na to? Bo szukam porady.
Tak, ma pani rację, na pewno tak jest. I oczywiście i tak jest, dlatego powiedziałam, że czasami właśnie w jakiś taki sposób, no, delikatny, staramy się doprowadzić do końca rozmowy. Ale czasem jest inaczej. Dzwonią ludzie na przykład z bardzo dużym lękiem. Wysoki poziom tego lęku jest. Dzwonią schizofrenicy. I oni potrzebują na przykład takiej rozmowy po to, żeby się wyciszyć, żeby się uspokoić. Jest na przykład niedziela. Nie mogą zadzwonić do swojego lekarza psychiatry. Prawda? Nie mogą pójść gdzieś po poradę, a są w takim lęku albo z tak dużą fobią i tak bardzo przerażeni, że my wtedy nie możemy powiedzieć, nie no, musimy jakoś tą rozmowę tutaj zakończyć, prawda, bo inni czekają. Wtedy ten człowiek dzwoniący sam właśnie mówi, proszę ze mną być, proszę przy mnie trwać, bo nie wiem, co się może za chwilę stać. Tak samo ludzie, którzy są u progu samobójstwa, prawda, tacy też do nas dzwonią. Tak się zresztą zrodziła w ogóle idea telefonu w świecie. Więc ci, którzy są w takiej sytuacji, no to im raczej nie możemy przerwać, tak? To oni decydują, kiedy kończą rozmowę. Kiedy już się uspokoili, kiedy jakoś obniżył się ich poziom lęku, no i wtedy oni decydują o końcu rozmowy.
Dziękuję.
Jeżeli mogę się dołączyć.
Tak, proszę bardzo, pani Tereso.
Też, no, mamy te telefony też oczywiście są różne i czasami no, jest, no, wyczuwa się, że ktoś jakiś naciągasz dzwoni albo no to wtedy jak najbardziej określamy, że najwięcej, najdłużej, no to może być, nie wiem, pół godziny, ale zazwyczaj większość ludzi jest do tego przyzwyczajona, że to tak nie może trwać nieskończono i zazwyczaj jest tak, że oni sami już, o jak się już długo nagadałam, albo tyle naopowiadałam, dziękuję, że mi pani tyle poświęciła czasu, no i teraz już mogę spokojnie zakończyć. Zazwyczaj tak się dzieje, no ale są też takie sytuacje, że no, że po prostu trzeba przerwać tę rozmowę, bo widać, że to idzie zupełnie nie w zamierzonym kierunku, także no przynajmniej ja jedną czy dwie takie miałam, że wiedziałam, że to jest albo jakaś zabawa kogoś. Czasami młodzież ma takie pomysły różne, no albo też no, jeszcze tam jakaś inna sytuacja była, która no też jakoś no, wiedziałam, że muszę tą rozmowę, nie mogę dalej ją kontynuować.
Tak.
To też może się tak zdarzyć, że no, że nawet, ale tak naprawdę to rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza jak dzwoni ktoś, kto ma tak, no, takie napięcie, że mówi, idzie sobie odebrać życie, no to nawet całą noc jestem w stanie rozmawiać z taką osobą, bo wiem, że no, on
tak,
musi
oczywiście
się uspokoić, nie? I, no i też miałam takie rozmowy, że ktoś na końcu mi powiedział, no już mnie puściło, także już dziękuję pani, więc to też i we mnie to napięcie spadło, że jednak, no, jednak pomogło się tam komuś, nie? Że no jakoś wyszedł z tego najtrudniejszego dołka, który miał w danym momencie.
Słuchać to zachowywać też milczenie. Milczenie to znaczy posiadać taką właściwość jak cisza, czy umiejętność zachowywania ciszy wewnętrznej. Co panie na to?
Tak, pewnie tak, ale bardziej chyba w rozmowach nietelefonicznych. To milczenie ma znaczenie. Jednak w takich rozmowach telefonicznych to jednak chodzi właśnie też o to, żeby usłyszeć ten głos, prawda?
Tak, ale...
Żeby...
Tak? Pani Reno, chodzi mi bardziej o to milczenie wewnętrzne. Jeżeli ja nie prowadzę podczas słuchania drugiej osoby, nie prowadzę równocześnie jakiegoś monologu wewnętrznego. Chodzi mi o to, żeby w czasie...
Aha.
prawda?
Tak, 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 bo myślałam, czy tak, pani nie, chodzi oczywiście. O dosłowne nie, milczenie, nie. Bo mm-hmm. czasami tak jest, że w rozmowie z kimś nie odpowiadamy, prawda?
Nie,
czy nie,
nie
prowadzimy
nie
rozmowy,
o taką
tylko milczymy.
Sytuację.
Tak, tak, rozumiem. Rozumiem, tak, oczywiście to jest oczywiste, dlatego że my mamy taką skłonność, że w myślach już prowadzimy dialog.
Tak, już układamy, prawda? Odpowiedź. Tak, tak, jak
szukamy
to się
odpowiedzi,
tak,
przygotujemy
oczywiście.
Swoją, już chcemy komentować, mm-hmm. już chcemy coś powiedzieć, już
mamy
receptę gotową.
A nie skupiamy się na rozmówcy. Tak,
mm. a nie skupiamy się na rozmówcy. To jest bardzo ważne. Tego musimy jak najbardziej unikać i rzeczywiście skupiać się na rozmówcy i tylko na tym, co on ma do powiedzenia, no bo trzeba właśnie słuchać. Tak, prowadzimy czasem nawet też, no jakoś myśli też się pokierują czasami w innym, prawda, też kierunku, też tak bywa, no bo czasami dzwoniący, prawda, powtarza te same myśli i jakoś już jesteśmy troszkę tym znużeni, więc tak też bywa, no. Też nie jest to dobre, oczywiście nie jest to absolutnie dobre, no ale tak się zdarza. Ale właśnie to, że mamy już w myślach gotowe odpowiedzi, no to na pewno, no ja bym to już zrobiła tak, ja bym tak powiedziała, ja bym tak napisała, ja bym tak zareagowała. Prawda, to się już układa.
To jest chyba
bolączka
większości z nas, prawda, kiedy rozmawiamy z kimś. Prawda, że już myślimy sobie, oceniamy, nie chodzi mi o negatywną ocenę, ale już podsumowujemy jakoś, już chcemy zareagować. Nie tak. damy wybrzmieć tej osobie, która do nas mówi.
Tak. Tak, no ma pani tutaj zupełną rację, no i tego oczywiście musimy się wystrzegać. Zresztą o tym też rozmawiamy w trakcie naszej formacji. Bardzo często właśnie o tym rozmawiamy. No i mamy też przed sobą te przykazania dobrego słuchania.
Ojej, no proszę, to ja tu sięgam do jakichś nie. moich lektur, a panie
bardzo
przecież
dobrze.
Mają przykazania i można byłoby po prostu zwyczajnie je jakoś wymienić, zanalizować.
Nie, bardzo dobrze, że pani właśnie zwraca uwagę na niektóre z nich.
Każdy ma swoje lektury, właśnie.
No ale to jest oczywiście też praca nad sobą, w takim znaczeniu w naszym też, jako wolontariuszy, dlatego że no jesteśmy ludźmi też, no to jest naturalne, że jak coś słyszymy, no to się tam rodzi w umyśle różne, no czasami nawet i może się nawet osąd rodzić taki i nad tym trzeba pracować, żeby nie dopuścić do tego, tylko po prostu słuchać i pozwolić się tej osobie wypowiedzieć do końca, bo rzeczywiście, no przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że jak ta osoba się wypowiedziała do końca, to był zupełnie inny obraz niż to, co ja usłyszałam na początku, więc dlatego tutaj no,
czas jest
trzeba
potrzebny.
Wiedzieć,
czas i cisza wewnętrzna,
końca,
tak.
No.
Mm. Drogie panie, już jest 38 minut po 13:00, właściwie o tej porze to już zwykle rozmawiamy z naszymi radiosłuchaczami. Podam może telefony, dziękując paniom za to, co do tej pory. Przypomnę radiosłuchaczom, że rozmawiamy na temat telefonu z zaufania. Rozmawiamy z paniami, które posługują, czy pracują w telefonie zaufania, w katolickim telefonie zaufania. Pani Irena i pani Teresa. Mogą państwo telefonować do nas. Nasze telefony 56 to numer kierunkowy 655 23 55 i 655 23 56 Polska Północna Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66 z USA i Kanady 011 48 56. Mogą państwo już telefonować. Z nami jest ojciec Dariusz. Właśnie, myślę, że my, którzy jesteśmy przy mikrofonie, to wiele mamy też refleksji czasami, jak słuchamy ludzi różnych i też się uczymy dużo. Już mamy telefon, więc odbieramy telefon. Halo?
Halo?
Tak?
Proszę panią, ja chciałam właśnie z tą panią na temat telefonu zaufania.
Tak, panie są przy... słuchają panią. Może pani wypowiedzieć swoją...
Ale jak do nich zadzwonić?
Ale nie chce pani teraz rozmawiać?
No teraz bym...
No to wystarczy, że pani będzie mówiła i panie słyszą panią.
Ale no, nie rozumiem. No a to one nie podadzą mnie numeru telefonu?
Ale czy pani chce rozmawiać intymnie, sam na sam?
No tak, no mogę.
Czy na antenie?
No mogę i na antenie.
No to proszę bardzo, może pani
zapytać
mówić.
Zapytać się tylko, czy podany będzie numer.
Podamy,
telefonu,
proszę
chciała.
Pani, podamy numer telefonu na końcu audycji,
aha,
dobrze? A teraz, gdyby pani chciała zapytać o coś, to pani...
Nie, tylko o właśnie numer telefonu, to na końcu audycji.
Tak, oczywiście, że podamy.
Dobrze, no to szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Ireno i pani Tereso, musimy pamiętać, żeby podać ten numer na końcu audycji.
Tak założyłyśmy,
że na końcu podamy, tak?
Oczywiście,
żeby
tak.
Teraz nie było telefonów, kiedy panie są tutaj zajęte rozmową z radiem. A jak jest z dyżurami, panie drogie? Jak często panie mają dyżury? Bo przecież wyobrażam sobie, że takie dyżury są też przy telefonie są też no, wyczerpujące i panie też jakoś zawodowo są pewnie jakoś aktywne jeszcze.
Tak. Dyżur jest 4 godziny w ciągu tygodnia, czyli 16 godzin miesięcznie, przy czym niektórzy dyżurują w ciągu dnia 4 godziny albo na przykład tak jak pani Teresa 8 godzin nocą. I wtedy są dwa takie dyżury nocne, które na pewno są bardzo wyczerpujące.
Tak.
No i no właśnie tak, 16 godzin miesięcznie.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo? Tak?
Szczęść Boże. Chciałam do Radia Maryja.
Dobrze, tylko musiałaby pani wyłączyć swoje radio.
Dobrze.
Bardzo proszę. I wszystkich, którzy zechcą zatelefonować do nas, żeby biorąc słuchawkę, wykręcając numer, żeby wyłączali radio. Tak? Słuchamy panią.
Dziękuję za informację.
Tak.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalona Maria Dziewica.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam powiedzieć, że ludzie słyszą słowa, a nie słyszą człowieka. Nie trzeba tylko słuchać, ale i wysłuchać. Ja też miałam sytuację z psycholog. Chciałam pomocy, chciałam jakiejś nadziei, a wciąż słyszałam, trzeba się z tym pogodzić. No nie będę opowiadać tej sytuacji, którą na Radiu Maryja, którą poruszałam z tą panią. No po prostu człowiek potrzebuje nadziei, a nie pogodzić się z tym. Nadzieja umiera ostatnia. Jeśli człowiek ma jakiś problem, nie umie sobie z nim poradzić, to trzeba jakoś rozwiać to, jakoś dopomóc, jakoś nadzieję dać. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję pani bardzo. Drogie panie, czy pani mają pewnie takie sytuacje również w swoim kontakcie?
Tak, ja wydaje mi się, że
na
początku naszej rozmowy mówiłam o tym, że bardzo ważne jest budzenie nadziei. Właśnie użyłam nawet takiego sformułowania właśnie, budzenie nadziei, to jest bardzo ważne. Dodanie otuchy i pokazanie, że można coś zmienić. Wszczepienie tej wiary, że coś się może zmniejszyć, że mogę zmniejszyć ciężar mojego problemu. Właśnie to budzenie nadziei jest bardzo ważne. Staramy się właśnie budzić tą nadzieję w człowieku, z którym rozmawiamy, żeby właśnie mu pomóc. I ta pani, która do nas zadzwoniła, do państwa zadzwoniła, ma rację. Słyszymy, słuchamy, ale niekoniecznie słyszymy. Tak, to jest prawda. Słuchamy słów, słuchamy zdań, ale niekoniecznie słyszymy to, co się dzieje w tym człowieku. Więc to też musimy w sobie właśnie kształtować i o tym też często rozmawiamy w ciągu naszych dni skupienia, czy właśnie na rekolekcjach. Jak słuchać żeby usłyszeć.
No właśnie, to jest chyba największa umiejętność właśnie. Oj, chciałam rozwijać, a tu mamy telefon, słuchamy. Halo? Halo? Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zofia z południa. Ja mam takie odwrotne pytanie do pani psycholog. Bardzo witam serdecznie pani. Ja mam taki problem, że mam kogoś, kto nie chce mówić. Czy jest jakiś sposób taki, żeby kogoś namówić do mówienia? Po prostu milczy, a wiem, że ma problem. Czy jak można pomówić kogoś do mówienia?
Pani Zofio, ja zaraz pani z telefonu zaufania odpowiedzą pani, ale musiałaby pani...
Ja posłucham przez radio.
Halo, ale jeszcze... Musiałaby pani podać więcej jak informacji, żeby uzyskać jakąś bardziej miarodajną informację, bo nie wiemy, o kogo chodzi, o dorosłą osobę, o dziecko, ale może pani będą umiały jakoś odpowiedzieć, pani Zofii. Pani Ireno i pani Tereso.
No może ja tutaj się włączę, no ja nie pani jestem Teresa. Psychologiem. Tak, ja nie jestem psychologiem i też nie mogę tutaj tak fachowo odpowiedzieć, ale tak z takiego mojego doświadczenia jako pedagoga, to wiem, że jak ktoś nie chce mówić, to nie mogę go zmusić. Mogę go jakoś zachęcać, czy próbować, czy po prostu sama jakoś się rozmawiać, czy stwarzać taką możliwość, żeby
stwarzać
ktoś
warunki
powiedział.
Może,
ale na pewno nie muszę czekać, aż ten ktoś sam zechce powiedzieć. To nie da rady. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wiem.
A może są jakieś takie sposoby, żeby wywołać takie otwarcie drugiej osoby? Może mają panie?
To na pewno trzeba budować relacje przyjaźni. To jest to. I akceptacji po prostu. To jest to wtedy to może nastąpi to otwarcie. Ale człowiek jest wolny w każdym wymiarze i też tej wolności nawet w mówieniu nie
ale zdaje sobie pani sprawę, pani Tereso, kiedy się mieszka z drugą osobą, która jest tak zasznurowana, to jest niesamowicie duży trud, prawda? I chyba zostawiać tego tak nie można. Trzeba by szukać jednak sposobów, prawda? Atmosfera i tak dalej, warunki ważne, ale tak myślę sobie, czy jest coś jeszcze, pani Ireno?
No może nawet trzeba szukać pomocy, nie tyle sposobu. Ja też nie jestem psychologiem, więc też na pewno ta odpowiedź nie będzie tutaj jakoś taka rzetelna, ale może właśnie chociażby poprosić o pomoc właśnie psychologa. Może jakoś psychoterapia wyzwoliłaby tutaj mówienie, prawda? No trudno powiedzieć. Znamy takie osoby w środowisku, które naprawdę bardzo mało mówią i nie chcą mówić i nie chcą się w ogóle otwierać. No i jest to trudne. No i tak jak już pani Teresa powiedziała, no jest wolność i mogą wybrać taki styl życia, prawda?
No tak.
No ale może właśnie szukać pomocy u psychologa.
Ja jak słyszę, drogie pani, jak słyszę, bardzo często teraz się słyszy to słowo wolność, to po prostu jakoś tak się wewnętrznie gdzieś buntuje przeciwko temu, bo zawsze wydaje mi się, że można znaleźć jakiś sposób, żeby kogoś... Myślę, że nie ocenianie tej osoby, prawda? Nie mówię, znowu nic nie mówisz, prawda? Nie wiemy, o kogo chodzi. To jest ten problem. Może zachęcamy panią, żeby pani zatelefonowała do pani i powiedziała w szczegółach. Może wtedy jakoś znajdą panie jakiś sposób, prawda?
No tak, bo różne są przecież przyczyny tego, prawda? One mogą już gdzieś powstawać w dzieciństwie na przykład, prawda? A jak się bardziej zna problem, bardziej tak jakoś dokładnie, no to może wtedy można
znaleźć
gdzieś ten powód.
I osobę, jak się zna osobę. I myślę, że też właśnie to, co mówiłam, nie ocenianie, ale też mówienie o swoich uczuciach, prawda? Mówienie o swoich uczuciach.
No
że
i na pewno zachęca.
Nie jest źle z tym, że ty
tej potrzeby, że chcecie usłyszeć, chcecie dowiedzieć od ciebie. To na pewno to, ale to nie zawsze skutkuje, także nieraz trzeba po prostu cierpliwie czekać, aż to nastąpi.
Ojej. No dziękuję panią i odbieramy następny telefon. Halo?
Ja chciałam na antenie do Radio Maryja.
Tak, jest pani na antenie od pierwszego słowa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię, bo bardzo wsłuchuję się właśnie w te rozmowy tych pani psycholog i szczęście, że mogą się dodzwonić. Też mam taki problem rodzinny. Halo?
Tak, słuchamy panią bardzo uważnie.
Mam taki problem rodzinny, bo ja od 2 lat straciłam ukochaną osobę, czyli moją mamę. Widocznie tak los chciał, nie? A siostra i córka się ode mnie prawie odwróciły. Ja się przyjeżdża tylko, bo się prowadziły, przyjeżdża tylko do ojca, do babci, a ze mną się nie kontaktuje, tylko SMS-em wypisuje takie słowa, że jakbym była najgorszym człowiekiem, a ja cały czas się skupiam, zamykam się, ale zamykam się tylko po to, w moim pokoju, żeby z Bogiem rozmawiać, bo tylko on jest dla mnie najważniejszy.
Tak?
Ale nie mam czasu mojej siostrze. Ja wiem, że może czasami może by było udać się, nie wiem, do jakiejś poradni,
no rozmawiać, właśnie.
Ale tego. Wiem jedno, że Pan Jezus jest ze mną i codziennie od 1 maja podjąłem takie fajne wyzwanie i codziennie mówię to litanie do Najświętszej Panienki. Wiem, że ona jest zawsze ze mną i czuję, że może mamusia też kiedyś mnie powoła do siebie. Wiem, że mi brakuje jej, ale trudno, no takie jest życie. I dlatego, a Radio Maryja towarzyszy mi codziennie. Codziennie. Po prostu kocham Radio Maryja i życzę, żeby Radio Maryja jak najdłużej istniało i tyle, że trwam. Serdecznie pozdrawiam siostry i wszystkich tych fajów.
Tak.
Ja mam na imię Kinga, jestem z parafii Litwy Mączowskie.
Pani Kingo, czy pani chce, żeby panie z telefonu zaufania ustosunkowały się do pani wypowiedzi jakoś?
Chciałabym, bardzo
tak?
bym posłuchała.
To pani Kingo, posłuchamy pani Ireno i pani Tereso.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo pani Kingo i no niech się pani trzyma. Szczęść Boże pani na wszystko. Pani Tereso?
No dobrze, no to także, no jest to bardzo trudna sytuacja i no bardzo współczuję tutaj pani Kindze, bo rzeczywiście to jest doświadczenie takie trudne, które bardzo jakoś też boli, że najbliższe osoby jakoś nie chcą, czy mają jakieś, ale nie chcą nawiązywać kontaktu. To jest takie rzeczywiście bolesne, no. No i cóż, no nie wiem, co tutaj...
Znowu mamy za mało wiadomości, prawda? Nie tak, widzimy no. W całości tej sytuacji. Mm-hmm. Tak.
I tak też nie można tak dalej ciągnąć czy dopytać jeszcze coś. Czy
no więc coś, właśnie, bo to jest antena publiczna. Tak.
No, ale tutaj no myślę, że dobrze, że tutaj pani się trzyma, że tak powiem, Pana Jezusa, Radia Maryja i jakoś sobie pomaga w tym bólu, bo to jest jakiś ból, jak najbliżsi mnie rozumieją. No ale jednak trzeba podejmować jakieś kroki, żeby wychodzić, żeby się nie zasklepić w tym.
Robić małe jakieś takie sygnały wysyłać, jakieś prawda, sygnały, że potrzeba jednak, tego kontaktu.
Jak ktoś jest zamknięty, to nie znaczy, że ja jestem zamknięta, że ja no jednak tak. chcę, robię jakiś taki kroczek, że chcę mieć kontakt nawet z trudnymi osobami, z którymi mam może trudne, nie najlepsze doświadczenia. Także no...
Pani Ireno, czy pani chciałaby dopowiedzieć tutaj do tego telefonu?
No, gdy zawodzą najbliżsi, to właśnie jest telefon. Na końcu pani redaktor poda numer telefonu.
Pani podadzą, bo ja go nie znam.
Aha, dobrze, to podamy numer telefonu. To może pani Kinga będzie zechciała zadzwonić
no
do
właśnie,
telefonu
tak.
zaufania i tam szerzej porozmawiać, prawda? I wtedy można o różnych innych sprawach bardziej intymnie porozmawiać, można dopytać, można potowarzyszyć i można tą nadzieję wlać. Bo na antenie to może też tak, prawda, trudniej.
Tak. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze mamy chwileczkę na rozmowę z paniami z telefonu zaufania. A jeżeli nie ma telefonu, to mamy około 4-5 minut, to postarajmy się może... Mamy telefon, halo?
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam coś takiego przekazać, czy mogę już?
Tak, proszę bardzo, jest pani od razu na antenie. Tak.
Szczęść Boże, no mówi Anna z Opola. Chciałam właśnie panią przekazać taki tragiczny przypadek, który się wydarzył nie tak dawno. Żona z dziećmi założyła niebieskie karty swojemu mężowi, a to już takie dzieci były troszkę już takie dorosłe. I oczywiście panie przyszły z mopsu i się strasznie rozżaliły nad tą żoną i nad tymi dziećmi. No i zaproponowały, że zabiorą je tam do mopsu, no i tam będą miały spokój. A tego ojca zrobili oprawcą. Ojciec do mopsu poszedł, kupił tam słodycze i bardzo pragnął, prosił, żeby się zobaczyć z żoną i z dziećmi. Więc te pani powiedziały, że jest oprawcą, że w ogóle sobie żona na pewno i dzieci nie życzą, żeby się z tym ojcem, mężem spotkać. I w końcu, ale mąż mówi, ale ja nie jestem oprawcą, proszę mnie wysłuchać. Może się umówimy, ja wszystko przekażę, ja wszystko powiem. Jak to było, jak mnie traktują, jak ja postępuję z nimi uczciwie, a oni się zachowali, żona nieuczciwie. No ale ta pani mówi z mopsu, wie pan co, zaraz wezwiemy policję i zaraz tą pana siłą zabiorą. No więc ten ojciec taki zrezygnowany jeszcze się dowiedział, że ta żona sprawy na prokuraturę podała do sądu, że on jest oprawcą, a on naprawdę nic takiego
proszę
nie
pani,
robi.
Halo? To, co pani mówi, jest dość tragiczne i pewnie długie, a mamy jedną minutę.
Tak, tak. I chciałam powiedzieć, nie mógł się nigdzie ten ojciec usprawiedliwić, wyjaśnić. Wszędzie oprawcą był i niestety dla niego się tragicznie skończyło. I taki finał. Właśnie. Powinni jednak dać tym ludziom szansę, żeby się wypowiedzieli.
O właśnie. To tak? jest chyba tak, tak, klucz pani wypowiedzi, tak? Słuchać.
Tak. A to był przykładny ojciec. Dopiero potem każdego doceniał. Żona, dzieci, ale już za późno.
Pani
za
Anno, późno. Musimy kończyć. Musimy kończyć. Dziękujemy pani bardzo. No, tragiczny przykład niewysłuchania na koniec, ale pani Irena i pani Teresa na pewno mają w swoim doświadczeniu równie tragiczne pewnie doświadczenia, tak, ludzi.
Tak, no i dlatego po to jest telefon zaufania, żeby zadzwonił, to gdyby po prostu porozmawiał z kimś, to może no, inne światło by na to zobaczył, na tą jego sytuację. No dlatego ważne jest, żeby ludzie znali ten numer telefonu.
To podajmy go, bo mamy minutkę do końca audycji.
To może pani Terenia, pani Irena.
Pani Irena, tak.
32.
Tak.
25. 30 500.
500. Czy rozumiem, że można cały dzień dzwonić, bo to jest całodobowe?
My jesteśmy telefonem całodobowym, tak.
Tak. No dobrze, wobec tego pozostaje mi tylko bardzo serdecznie panią podziękować. Ten ostatni telefon, taki bardzo trudny, tragiczny, ale znowu powiem tak, znowu nie znamy okoliczności i to jest właśnie nasz problem tutaj, przynajmniej mój, że nasi radiosłuchacze podają to, co podają, prawda? Mówią to, co mówią. A my powinniśmy, jakoś się czujemy zobowiązani do tego, żeby jakoś odpowiedzieć, a czasami ta odpowiedź może być obok sytuacji, prawda?
Tak, oczywiście, no bo w ciągu jednej minuty czy dwóch minut no, nie ma takiej możliwości, prawda, żeby jakoś wczuć się w tą osobę, która
no, przede wszystkim poznać wszystkie okoliczności, bo
tak,
to o to
oczywiście.
Chodzi. Tak. Dziękuję
tak,
pani
ale
bardzo.
Dobrze, że te problemy zostały zasygnalizowane i dziękujemy tym osobom, które zadzwoniły i opowiedziały o tym, co przeżywają.
Tak. Dziękuję bardzo, drodzy państwo, pani Irena i pani Teresa z katolickiego telefonu zaufania. Telefon podały panie 32 25 30 500. Można dzwonić całą dobę. Bardzo serdecznie panią dziękuję. Życzę
Ojej, wszystkiego co najlepsze życzę. To miałam na koniec taki piękny, piękny cytat z Księgi Przysłów, że życie i śmierć są w mocy słowa. O tym musimy pamiętać, nie tylko pracujący w telefonie, ale my wszyscy, że słowo jest, ma moc budowania, dawania nadziei, ale też ma moc zabijania po prostu. Mm-hmm. Tak.
Tak.
Dziękuję bardzo paniom, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, tym, którzy słuchali, telefonowali, ojcu Dariuszowi za bycie z nami. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.